ja dzisiaj z wami rozpoczynam nowy cykl i będzie to cykl listów apostoła Piotra. Najpierw pierwszy, zobaczymy, czy po pierwszym od razu drugi, czy może jeszcze wskoczymy na chwilę do Starego Testamentu, żeby mieć zdrową równowagę między księgami Nowego Testamentu i Starego. Ale zanim przyjrzymy się, i w sumie będą to tylko dwa dzisiaj wersety, tekstowi, to jako, że rozpoczynamy cykl, wypada powiedzieć parę słów takiego wstępu. Jak zobaczymy w pierwszych słowach tego pierwszego listu, autor listu przedstawia się, mówi, że jest to Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa. Oczywiście zawsze były, są i będą pewne środowiska, które będą negowały historyczne autorstwo apostoła Piotra. Są to z reguły środowiska, które zakładają późniejsze datowanie listów Piotra. Więc jeśli ktoś założy, że listy Piotra były napisane w III, IV wieku, to wiadomo, że z definicji wyklucza możliwość apostolskiego autorstwa zarówno Ewangelii, jak i listów. Natomiast wynika to z bardziej z subiektywnych odczuć niż z mocnych dowodów. Jednym z poważniejszych zarzutów, są różne, ale z takich naprawdę poważniejszych, jest jakość literacka pierwszego listu Piotra. Otóż pierwszy list Piotra jest napisany bardzo ładnym językiem. Zbyt ładnym, jak na prostego rybaka z Kafarnaum. To jest zarzut, że apostoł Piotr nie mógł być adresatem tego listu, ponieważ to jest zbyt ładna greka, jak na prostego faceta, który trudnił się wyciąganiem ryb z jeziora. Bogaty, niespotykany dobór słów. Niektóre słowa pojawiają się tylko i wyłącznie w tym liście. I zwrotów, i lekkość, z jaką prowadzona jest argumentacja, uważają, że to daleko wykracza poza możliwości niewykształconego rybaka z pierwszego wieku. I nie są gołosłowni, ponieważ na poparcie swojej tezy przywołuje się wewnętrzne świadectwo z Pisma Świętego, a mianowicie z dziejów apostolskich, gdzie spotykamy taki opis, czy taką krótką charakterystykę Piotra. To są Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 13 werset. Gdy widzieli odwagę Piotra i Jana i dowiedzieli się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali również, że byli z Jezusem. Ta sytuacja z tego 4 rozdziału Dzieje Apostolskich rozgrywa się przed Sanhedrynem. Sanhedryn to była wysoka rada, właściwie najwyższa żydowska taka instytucja, która była częściowo polityczna i częściowo religijna. W 3 rozdziale mamy tą historię, kiedy Piotr i Jan idą do świątyni i po drodze spotykają człowieka, który tam jest sparaliżowany i generalnie trudni się proszeniem ludzi o wsparcie. I tam padają te słowa, które pamiętamy: srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to ci daję. W imię Jezusa Nazareńskiego wstań. On wstaje, wbiega do świątyni, jest zamieszanie, ludzie patrzą i w tym momencie wychodzi do przodu Piotr i ma swoje kazanie. I ludzie są zdumieni. Dowiadują się o tym kapłani, arcykapłani, sadyceusze generalnie, więc wysyłają straż, bo są jakieś zamieszki. Najpierw wrzucają ich do więzienia, następnego dnia biorą ich na rozprawę. I właśnie wtedy słuchają Piotra, Piotr się do nich zwraca. Czytamy o tym dalej właśnie w 4 rozdziale. Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił do nich: przełożeni ludu i starsi, jeśli przesłuchujecie nas dzisiaj z powodu dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek jest uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. I wtedy padają słowa, że oni są zdziwieni, oni są zdumieni. Przecież to jest prosty facet. Czego dowodzą te słowa Sanhedrynu? Czy tego, że zebrali się w wewnętrznym gronie, stwierdzili: nie, słuchajcie, to nie może być Piotr. On jest zbyt prosty, żeby tak elokwentnie i z taką odwagą przemawiać. To na pewno ktoś podszywa się pod Piotra. Otóż nie. Oni byli przekonani, że to jest Piotr. Wiedzieli, że to jest Piotr. Ale idąc tą argumentacją, że jeśli ktoś mówi zbyt elokwentnie, zbyt odważnie, a jest prostym człowiekiem, to nie może być Piotr. Rozumiecie? Jest jeszcze jedna uwaga związana z ładnym językiem u prostego rybaka. Otóż Piotr i może poza Łukaszem raczej żaden z autorów ksiąg Nowego Testamentu osobiście żadnego listu ani Ewangelii nie napisał, ponieważ w tamtych czasach tak się po prostu nie robiło. Robiło się tak, że autor dyktował, a skryba spisywał. Co więcej, można nawet bezpiecznie przyjąć, że Piotr nie dyktował swoich listów po grecku, lecz dyktował je po aramejsku, w swoim ojczystym języku, a ten, który spisywał, tłumaczył to na język grecki. Tak też byłoby z Ewangelią Marka, którą przyjmuje się, że źródłem Ewangelii Marka jest Piotr, natomiast Marek spisywał, był najprawdopodobniej lepiej wykształcony, jako że pochodził ze stolicy, więc mógł ładną Greką to zrobić. I nie robił tak tylko sam Piotr. Zobaczcie list do Rzymian, 16 rozdział, czyli końcówka listu. I kto się podpisuje? Pozdrawiam was w Panu ja, kto? Tercjusz, który pisałem ten list. A wiemy, że Tercjusz nie napisał listu apostoła Pawła do Rzymian, lecz Paweł jest autorem, natomiast Tercjusz był tym skrybą. Skrybą pierwszego listu Piotra z kolei, jak znajdziemy to w 5 rozdziale na końcu, przez Sylwana, wiernego wam brata, jak sądzę, napisałem krótko, zachęcając i świadcząc, że jest to prawdziwa łaska Boga i w niej trwajcie. Więc nawet już wewnątrz listu widzimy, że był ktoś, kto ten list pisywał. I tutaj czytając ten werset, jeśli popatrzycie, apostoł Piotr pisze przez Sylwana, wiernego wam brata, jak sądzę. I teraz pytanie, czy jak sądzę odnosi się do wiernego brata, czy jak sądzę napisałem do was krótko. Ale dojdziemy do tego przy okazji 5 rozdziału pierwszego listu. No dobrze. Bo moglibyśmy o takich jeszcze rzeczach rozmawiać, ale w którymś momencie każdy właściwie zada sobie pytanie, ale jakie to ma znaczenie? Piotr, nie Piotr, napisał po grecku, nie napisał po grecku, ktoś inny tłumaczył, może później przyszedł do Piotra, odczytał mu list, a Piotr powiedział, Sylwan, no ja bym tak nie umiał. Po grecku oczywiście. Otóż są dwa powody, dlaczego to ma znaczenie. Pierwsze jest takie, że dotyczy to wiarygodności pism Nowego Testamentu i jest to ważny element kanoniczności. Księgi, które weszły do kanonu Nowego Testamentu, miały bardzo wyraźnie apostolskie źródło. Więc autorem albo był apostoł, albo wychodziło to z jego najbliższego kręgu, tak jak na przykład Ewangelia Marka, którą najprawdopodobniej, bo tak mówią świadectwa, Piotr opowiadał, a Marek spisał. Ale jest jeszcze drugi argument, który myślę, czy powód, dlaczego jest ważne to, żeby przyjąć historyczną, konserwatywne autorstwo tego listu apostoła Piotra, tego apostoła Piotra, którego znamy z Ewangelii. Ponieważ Piotr rzeczywiście był prostym rybakiem. I on nie tylko nie posiadał kwalifikacji do tego, żeby piękną Greką napisać list, notabene drugi list Piotra jest napisany gorszą Greką. I tu już niektórzy podejrzewają, że jednak może Piotr próbował po grecku to mówić. Ale on też nie posiadał kwalifikacji do tej roli i funkcji, do której powołał go Pan Jezus. Ponieważ naprawdę był i porywczym, i prostym rzemieślnikiem. Ale co z tego, jeśli Bóg powołuje, to również wyposaża. Czasami robi to w sposób ponadnaturalny, ale raczej robi to rzadko. Rzadko się zdarza, że ktoś z dnia na dzień staje się poprzez Boże działanie całkowicie innym człowiekiem. Najczęściej Bóg bierze nas do swojej szkoły uczniostwa i często w dyskomforcie, czasami w bólu i łzach rozwija nas, kształtuje nasz charakter, wyposaża, byśmy mogli wypełnić jego plan, tą funkcję, tą rolę, do której nas powołuje. To powiem wam w takim razie trochę, jak robi to w moim przypadku. Jak niektórym z was powiedziałem, już kiedyś tam przy okazji różnych rozmów, z natury jestem człowiekiem nieśmiałym. I ostatnią rzeczą, którą lubię i byłaby dla mnie taka wrodzona, naturalna, to jest wychodzić do przodu i stać tutaj. Absolutnie nie. jestem ekstrawertykiem i sangwinikiem, ale gdybyście zobaczyli mnie w grupie całkowicie minowych ludzi, powiedzielibyście, że jestem czysty introwertyk. Siedzę z tyłu, obserwuję, z nikim nie rozmawiam. Bycie z przodu nigdy nie było i do dzisiaj nie jest dla mnie miejsce, w którym czułbym się jak ryba w wodzie. I kiedyś nawet nie wyobrażałem sobie, że mógłbym robić to, co dzisiaj robię. Że mógłbym wyjść do przodu i swobodnie przemawiać do ludzi. Oczywiście bycie dobrze przygotowanym pomaga, ale czasami są sytuacje, gdzie po prostu trzeba coś powiedzieć, nawet nie będąc przygotowanym, i kiedyś nie wyobrażałbym sobie, ponieważ sparaliżowałoby mnie to. A jednocześnie, tak mniej więcej od połowy szkoły średniej, miałem silne przekonanie i powołanie od Boga do służby w Jego Kościele. Więc ze swojej strony zrobiłem wszystko, co mogłem, poszedłem do dobrego seminarium. Później jeszcze uzupełniłem to dalszymi studiami, ponieważ chciałem się ze swojej strony przygotować jak najlepiej do tego, do czego powołuje mnie Bóg. Ale też byłem świadomy, że jeśli On nie zadziała, to nic z tego nie będzie. Ale On zadziałał i nadal działa. I przesunął wiele moich granic i nadal, powiedziałbym, że mozoli się nade mną w tej Jego szkole uczniostwa. Jednak gdy patrzę wstecz, to widzę Jego cudowne działanie i wiele rzeczy, które dzisiaj robię, robię naturalnie. Nie dlatego, że wchodzę w pewną rolę, robię naturalnie i intuicyjnie, ponieważ Bóg, gdy powołuje, to również wyposaża. I wiele z tych rzeczy, które dzisiaj robię, gdybym miał je zrobić 10, może nie, 15, 20 lat temu, kładłyby się ciężarem i kamieniem na moim sercu i odbierałoby mi siły do działania. Ale gdy Bóg powołuje, to On również wyposaża. Czasami ponadnaturalnie, ale bardzo rzadko. Naprawdę bardzo rzadko. Najczęściej jest to proces okupiony wysiłkiem, naszym dyskomfortem, ale też po czasie radością z tego, gdy widzimy Boży owoc. A jak jest z Tobą? Do czego Ciebie Bóg powołuje? Bo może masz już od jakiegoś czasu przekonanie w sercu, że Bóg czegoś od Ciebie chce, ale Ty to odsuwasz, ponieważ dla Ciebie to jest absurdalnie nierealne. Może czujesz się, nawet nie to, że niekomfortowo, ale czujesz się nieadekwatnie i bardzo dobrze. Tak, myślę, mógł się czuć apostoł Piotr. Z jednej strony wyrywny facet, zawsze pierwszy z przodu, ale z drugiej strony w roli, którą Bóg mu dał, on absolutnie nie był do tego przygotowany. Ale jeśli Bóg cię do czegoś powołuje, to możesz być pewny, że również wyposaża. Wyposaża w sposób darów duchowych, ale wyposaża również właśnie w ten sposób, że bierze cię na warsztat i powoli przesuwa twoje granice, powoli dodaje rzeczy, powoli odkrywasz różne rzeczy. Często jest to okupione wysiłkiem, nawet bólem i cierpieniem, ale jak w każdej innej dziedzinie, w której się rozwijamy, ale On wyposaża i błogosławi. I wtedy, kiedy On cię powołuje, a ty się w tym kompletnie nie widzisz, to przypomnij sobie słowa odnośnie apostoła Piotra, że Piotr, napełniony Duchem Świętym, wyszedł i mówił. Później dostał nieraz jakieś baty i więzienie i ciągle wychodził. A kiedy się bali, wołali do Pana Boga: Boże, dodaj nam mocy, i Bóg ich napełniał Duchem Świętym i wychodzili na ulicę i robili rzeczy, których normalnie by nie robili. Więc jak jest z Tobą? Przecież nie chodzi o to, żeby przeżyć życie 80, 90, 100 lat, nie wypełniając tego, do czego Bóg nas powołał. Z czym wtedy mielibyśmy stanąć przed Bogiem? Ale jeśli tworzy cię to, do czego czujesz albo masz przekonanie, że Bóg cię powołuje, pamiętaj, jeśli Bóg powołuje, On również wyposaża. A później niech wszyscy się dziwią i niedowierzają, łącznie z nami. To tyle w temacie autorstwa. Resztę można doczytać w domu albo w internecie odnośnie apostoła Piotra i właśnie pierwszego listu. Ciekawe jest, kim są adresaci listu. ponieważ w oczywisty sposób my nie jesteśmy tymi pierwszymi adresatami, jesteśmy wtórnymi adresatami listu apostoła Piotra. Piotr nie pisał do kościoła chrześcijan-baptystów w Gdańsku drugiego zboru, tylko do jakichś innych ludzi. Czytamy w pierwszym wersecie, że do wybranych uchodźców czy wygnańców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii. Piotr używa już w pierwszym wersecie trzech bardzo ważnych słów: wybrani, uchodźcy czy wygnańcy i rozproszeni. Z tego słowa rozproszeni pochodzi słowo diaspora, bo właśnie takie to słowo w tym oryginalnym języku. I z czasem zobaczymy, że te trzy słowa: wybrani, uchodźcy, rozproszeni, pojawiają się w całym liście i stanowią pewną kanwę, na której apostoł Piotr będzie tkał swoją argumentację. Wybrani. Przez całą Biblię widzimy, że słowo wybrany albo wybrani jest bardzo osobistym określeniem używanym w odniesieniu do tych, których Bóg kocha. Ostatnio skończyłem czytać Księgę Ezechiela, bardzo wymagającą księgę, ale w tej księdze mamy piękny opis tego, jak Bóg wybrał Izraela. Przeczytajmy, albo ja przeczytam, posłuchajcie proszę. 16 rozdział od 4 wersetu. Oto jak wyglądały twoje narodziny, mówi Bóg przez Ezechiela do Izraela. W dniu twojego przyjścia na świat nie odcięto ci pępowiny, ani nie obmyto w wodzie dla oczyszczenia. Nie natarto cię solą. Ciekawe, że tam niemowlaki nacierali solą. I nie owinięto w pieluszki. Nikt nie spojrzał na ciebie, ale kierując się współczuciem, uczynić ci jedną z tych rzeczy. Lecz w dniu twoich narodzin porzucono cię na otwartym polu, gdyż wzgardzono twoim życiem. Przechodząc obok ciebie, zobaczyłem cię trzęsącą się we krwi. Powiedziałem wtedy do ciebie leżącej we krwi: żyj, rośnij, sprawię, że będziesz jak polna latorośl. Wyrosłaś więc. Stałaś się wielka i weszłaś w okres dojrzałości. Twoje piersi narzmiały kształtów, twoje włosy urosły, ale byłaś naga i bez ubrania. I gdy znowu przechodziłem obok ciebie, zobaczyłem cię, a twój wiek był już wiekiem miłości. Rozpostarłem nad tobą brzeg mojej szaty i okryłem twoją nagość. Przysiągłem ci i zawarłem z tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. Obmyłem cię wodą, zmyłem z ciebie krew i namaściłem cię oliwą. Ubrałem cię w ozdobną szatę, nałożyłem ci sandały z najlepszej skóry, opasałem cię bisiorem i okryłem jedwabiem. Przyozdobiłem cię klejnotami, nałożyłem ci bransolety na ręce i naszyjnik na szyję. Włożyłem, obrączkę w twój nos, kolczyki w uszy i ozdobny diadem na głowę. Zostałaś przystrojona złotem i srebrem. Twoje szaty były z bisioru, jedwabiu oraz z ozdobnej tkaniny. Jadłaś najprzedniejszą mąkę, miód i oliwę. Stałaś się niezwykle piękna i doszłaś do godności królewskiej. Twoje imię stało się sławne wśród narodów z powodu twojej piękności, bo była ona doskonała dzięki ozdobom, którymi cię obdarowałem, mówi Wszechmocny Pan. Przyznacie, że piękny obraz Bożej miłości w jego wyborze. Izrael stał się Bożym narodem wybranym. Choć w przenośni narodzili się bezradni i słabi, to otrzymali życie przez Bożą miłość w jego wybraniu. Gdyby ich nie wybrał, to by umarli. Ze słowem wybrani zawsze związana jest pociecha i zachęta. I pojęcie wybrani ma służyć prześladowanemu Kościołowi, właśnie ku zachęcie i pokrzepieniu. Ma przypominać Bożemu ludowi Nowego Testamentu o Bożej wielkiej miłości. I termin wybrani nie jest pojęciem, które jest przeznaczone dla tych, którzy jeszcze Boga nie znają. Nie ma sensu rozmawiać z ludźmi niewierzącymi o wybraniu. Bycie wybranym jest zamierzone, by przynosić pocieszenie tym, którzy ufają Bogu. Bo czasami wydaje nam się, że to my wybraliśmy Boga. I teraz my musimy się Go trzymać, my musimy się zmagać, żeby przypadkiem nie wypaść z Jego łaski. Wybranie mówi o tym, że to On nas wybrał, On nas trzyma i On obiecał, że nas nigdy nie porzuci i nigdy nie opuści. Widzimy zatem, że zamiarem Piotra jest zapewnienie tych rozproszonych wygnańców o Bożej niezawodnej miłości. On wybrał i mocno trzyma w swoim ręku. Ale kim są ci wybrani, rozproszeni uchodźcy, wygnańcy? Jak czytaliśmy już w Ezechiela, zwrot wybrani w Starym Testamencie w całej swojej okazałości był używany wobec Izraela, oczywiście. Niestety historia Izraela pokazała, że naród ten zaczął liczyć na pewien automatyzm Bożej łaski. Gdzieś im się uroiło, że to nie ma znaczenia, jak oni będą żyli. Czy będą wierni, czy niewierni, czy do kultu Boga Jahwe dodadzą sobie jeszcze Baala, Aszerę, innych. Bóg zawsze będzie im błogosławił, bo ich wybrał. Nie ma znaczenia, jak żyją. Nie ma znaczenia, czy o Bogu pamiętają. Nie ma znaczenia, czy Go zdradzają. On po prostu ślepo zawsze będzie ich kochał. I grzech, i odstępstwo, a właśnie to jest treść ksiąg prorockich. Ezechiel przypomina Izraelowi, co Bóg zrobił, a mówi, a wy go zdradziliście i wy go porzuciliście. Grzech i odstępstwo stały się nieodłącznym towarzyszem narodu wybranego. W rezultacie ten naród poszedł na wygnanie. Najpierw część do Asyrii i już nigdy z tej niewoli nie wrócili, druga część do Babilonu i zostali rozproszeni przez Boga po wielu narodach. I w ten sposób po raz pierwszy do słowa wybrani doszły te dwa pozostałe słowa, rozproszeni i wygnańcy. Więc Izrael dowiedział się, co to znaczy utracić swoją chwałę i że słowo wybrani może czasami stać w jednym ciągu ze słowami uchodźcy czy wygnańcy i rozproszeni. Ale apostoł Piotr nie pisze swojego pierwszego ani drugiego listu do Izraela. Celem nie jest Izrael. Celem nawet nie są wierzący ludzie, którzy pochodzą z Izraela. Tak, narodowo. Adresatami listu są wierzący ludzie pochodzący z pogan, żyjący w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni. To są tereny dzisiejszej Turcji. Skąd o tym wiemy? Bo w drugim liście, w drugim rozdziale na przykład, w 10 wersecie apostoł Piotr pisze tak. Pisząc o adresatach listu, on cytuje słowa księgi Izajasza 2:23. Wy, którzy niegdyś nie byliście ludem. Teraz zaś jesteście ludem Boga. Wy, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś miłosierdzia doznaliście. Ten sam cytat z Ozeasza używa apostoł Paweł w liście do Rzymian w 9 rozdziale, tłumacząc, że poganie kiedyś nie byli Bożym ludem, ale teraz poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa tym ludem się stali. Stali się prawdziwym Izraelem, ponieważ w Panu Jezusie stali się prawdziwymi potomkami Abrahama. Ale też jeszcze dalej, w 4 rozdziale apostoł Piotr pisze tak, wystarczy bowiem, że w minionym czasie spełnialiście zachcianki pogan i pogrążaliście się w rozpuście, w pożądliwościach, pijackim bełkocie, hulankach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. To nie jest opis Żydów żyjących w Imperium Rzymskim. Reputacja Żydów w Cesarstwie Rzymskim była bardzo dobra. Byli to ludzie, którzy wierzyli w jednego Boga. Nie byli bałwochwalcami. Byli to ludzie, którzy wyznawali też monogamię. Mieli dość wysokie standardy moralne. Dlatego też wielu pogan było zainteresowanych Bogiem Starego Testamentu, przyłączali się do synagog, byli tymi pobożnymi, których spotykamy w Dziejach Apostolskich, że zawsze byli przy synagodze. Właśnie dlatego, że ten opis całkowicie nie pasuje do Żydów. To jest opis pogan, bezbożnych, bawochwalczych, rozpustnych pijaków, którzy zostali dzięki Bożej łasce uratowani i dzisiaj są Bożym Kościołem. A po trzecie, tak w ogóle to nasza ojczyzna jest w niebie, a nie tu na ziemi, jak czytamy w Filipian 3:20. Dlatego każdy wierzący człowiek tu na ziemi jest wygnańcem. Jest uchodźcą, jest cudzoziemcem. W związku z tym, jeśli czasami nachodzi cię refleksja i myślisz sobie, ja tutaj nie pasuję, to jest to bardzo trafna refleksja, ponieważ to nie jest nasza kultura, to nie jest nasz język, którym ludzie się posługują, to nie są nasze wartości. I to, za czym goni ten świat, to nie są nasze skarby. I jeśli czujesz się nie na miejscu, jeśli czujesz, że nie pasujesz do tego, za czym ludzie gonią, o czym marzą, jak mówią, jak się zachowują, jak traktują się nawzajem, jak wyglądają ich małżeństwa, to bardzo dobrze, ponieważ my jesteśmy wygnańcami, rozproszonymi, Bożymi wybranymi. Każdy, kto jest naśladowcą Jezusa, jest wygnańcem. I będzie tak, tak długo, aż będziemy, jak długo będziemy żyć na tej ziemi. A jednak wielu współczesnych chrześcijan żyjących w takiej mentalności należnego nam dobrobytu, że nam się należy dobro, majętność, zdrowie, piękno, to i tamto, wielu współczesnych chrześcijan, zwłaszcza w cywilizacji Zachodu, ma problem z uporządkowaniem tej złożoności swojej tożsamości w Chrystusie. I dzieje się tak, gdy budowane jest przekonanie, że chrześcijanin powinien doświadczać jedynie radości bycia Bożym wybranym, Bożym dzieckiem. I gdy nie naucza się niczego o byciu wygnańcem, uchodźcą. W tych trzech słowach, na samym początku pierwszego listu, Piotr daje nam taką biblijną korektę. Owszem, jesteśmy wybrani, jesteśmy ukochani, jesteśmy tymi zapowiadanymi Abrahamowi potomkami w Jezusie Chrystusie, jesteśmy, ale jednocześnie do końca życia będziemy wygnańcami. Do końca życia będziemy rozproszeni między nie naszym ludem. I owszem, gdy w niedzielę spotykamy się, żeby wspólnie świętować po całym tygodniu, być życia w rozproszeniu, życia wygnańców, to tutaj świętujemy, tu jest nasz lud. I nasza ojczyzna jest w niebie. Jakie słowa, czy jak te słowa opisują naszą prawdziwą pozycję w Chrystusie? Popatrzcie na werset drugi. Czyli jesteśmy wybrańcami, uchodźcami, ale jest to całkowicie według planu podjętego przez Boga Ojca w celu uświęcenia nas w duchu dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. I kończąc ten wstęp, Piotr mówi: łaska i pokój niech będą wśród was w obfitości. Zgodnie z tymi słowami nasza prawdziwa tożsamość tych wybranych uchodźców wynika całkowicie z Bożego planu, z Bożego postanowienia. To jest Boży plan dla ciebie i dla mnie, żebyśmy na tym świecie, gdy mówimy o świecie, mówimy o wartościach, kulturze, egoizmie, o tym, czym żyje ten świat, o tym ostatnio entuzjastycznym żądaniu przyzwalania, mordowania dzieci. To nie jest nasz świat. Żebyśmy czuli się tu właśnie obco, byli obcymi, jak uchodźcy w obcym kraju. Żyjemy w tym świecie, ale jak wiemy, nie jesteśmy z tego świata. I Kościołowi nie może być na ziemi tak dobrze, żeby przestał wołać: przyjdź Panie Jezu. Albo żeby wołał: Panie Jezu, jeszcze nie dziś. Bo jest mi tak dobrze. Tak mi się układa. Wszystko się rozwija. Marzenia moje, pragnienia moje są realizowane, że właściwie to jest prawie jak w niebie. To oznacza, że Kościół przestaje być wygnańcem. Że zasymilował się z tym światem, że jest mu dobrze na tym grzesznym i bezbożnym świecie, gdzie ludzie za nic mają Boga i Jego wartości. Dobrze to było przy stworzeniu, ale później był upadek. Owszem, później przyszło odkupienie na krzyżu, ale my dopiero oczekujemy odnowienia. Dopiero wtedy znowu będzie dobrze, a właściwie wtedy to będzie najlepiej. Ale to jest ciągle przed nami. Dlatego Nowy Testament zachęca Kościół: wołaj Maranata, przyjdź Panie Jezu. To po pierwsze. Po drugie, to, że Bóg nas wybrał, musi być jakoś w nas widać. Jesteśmy wybrani w celu uświęcenia w duchu dla posłuszeństwa. W ten sam sposób apostoł Paweł również mówi w 2 Tesaloniczan 2,13: wybrał was Bóg dla zbawienia przez uświęcające działanie ducha i wiarę w prawdę. To Duch Święty wdraża postanowienie Ojca o naszym wybraniu i przekuwa je w jakieś praktyczne działanie, w praktyczne uświęcenie. przez Jego potężną pracę w naszym życiu. Jesteśmy wybrani, by następowało w nas uświęcenie. Byśmy naszym charakterem coraz bardziej byli podobni do Chrystusa. Żeby naszej grzeszności było coraz mniej, a Jego chwały coraz więcej. Żeby nasz styl życia, nasze wartości, nasze marzenia, w ogóle to, po co my w ogóle żyjemy na tej ziemi. Żeby to było uświęcone, oddzielone od tego, co jest powszechne, codzienne, a dedykowane Bogu. To po drugie, a po trzecie, wszystko to się stało możliwe, ponieważ Jezus Chrystus wymienił swoje życie na nasze. Czytamy o pokropieniu krwią. I jest to zaczerpnięte oczywiście z języka ofiarniczego, gdy kapłan wchodził do świątyni i brał krew jakiegoś baranka, moczył palec i kropił. Albo wierzch skrzyni przymierza, które było też nazywane przebłagalnią, albo tam inne rzeczy. I każdy, kto jest Bożym wybranym wygnańcem, jest nim dlatego, że to Jezus zostawił niebo i stał się wygnańcem tutaj na ziemi, abyśmy my kiedyś mogli zostawić ziemię i mogli pójść do nieba. Jesteśmy wybranymi wygnańcami, ponieważ On przyszedł na ziemię, stał się wygnańcem tu na ziemi i nie było dla Niego miejsca na tej ziemi. Oddał swoje życie, by nas uratować i żeby w ten sposób wypełnić Boże postanowienie o naszym wybraniu, które wdraża w nasze życie Duch Święty. I w ten taki piękny, trynitarny sposób apostoł Piotr otwiera swój list.